Listy są bardzo miłosne, bardzo emocjonalne, są przepełnione przede wszystkim tęsknotą za dziewczyną. Izrael Aluche Ornbach poznał Edith, która była adresatką jego listów w Bydgoszczy tuż przed wojną w maju 1939 roku. Mieszkał tam ze swoimi rodzicami i ze swoją młodszą siostrą. Tam właśnie zdał maturę w gimnazjum humanistycznym i poznał młodszą od niego o rok Edith. Zakochali się w sobie. Jak Lutek potem w listach wspominał, któż by pomyślał, że romansik majowy zamieni się w tak mocną miłość.
No tak, bo ten
Wydarzenie.
romansik 2 miesiące tylko trwał.
Dokładnie, bardzo, bardzo krótko. W zasadzie to był okres wakacyjny, już we wrześniu, w październiku 1939 roku, zarówno Edith, rodzina Blauw, jak i rodzina Orenbachów, czyli rodzina Ludka i wielu innych przyjaciół bydgoskich, Ludka i Edith opuszczało Bydgoszcz i wyruszało w kierunku swoich rodzinnych domów. Więc krótkie, intensywne, ekspresyjne uczucie pozwoliło potem Ludkowi przez całe 2, prawie 3 lata istnieć, jak sam mówi, amo ergo sum, więc przywołując łacińskie sentencje, podkreślał, że kocham, więc jestem. Ta miłość pozwalała mu rzeczywiście funkcjonować w tych warunkach wojennych, okupacyjnych.
Historia Ludka i Edith pokazuje, to jest kolejny przykład na to, jak bardzo ta wielka historia wpływa na poszczególne ludzkie losy. Bo dlaczego w Bydgoszczy znalazła się Edith ze swoją rodziną? Bo musieli uciekać z Gdańska, prawda? Tam już zaczęły się działania wymierzone przeciwko Żydom.
Zgadza się. Edith była najpierw w Gdyni, potem trafiła z matką, już tylko z matką, ponieważ wcześniej jej ojciec został aresztowany przez gestapo, trafili do Bydgoszczy, a następnie do Minden, do rodzinnego miasta matki Edith. Z kolei Lutek ze swoimi rodzicami i ze swoją siostrą przybyli do Bydgoszczy. Podejrzewam, jak wynikało z moich kwerend, z powodów zawodowych ojca, ale też takich nadziei związanych z kształceniem Ludka. Dlatego opuścili Tomaszów Mazowiecki.
Ta korespondencja trwała od 1939 roku do.
Ostatni list datowany jest na luty 1942 roku. Jest to list, który jest napisany w języku niemieckim. Lutek pisał do Edith w języku polskim, natomiast Edith odpisywała mu w języku niemieckim. To były ich języki. Twierdzili jednak, że się świetnie rozumieją, mimo tych barier językowych. Edith zaczęła milczeć w korespondencji, która była korespondencją niezwykle intensywną przez cały ten okres dwuletni.
Z tym, że powiedzmy, że my znamy tylko listy Ludka.
Dokładnie, nie zachowały się żadne listy Edith. Również te 100 listów, które mamy możliwość czytać, jest z pewnością również korespondencją niepełną. Każdy swój list Lutek pieczołowicie numerował. Są braki w tych numeracjach. Dodawał również do swoich listów zdjęcia ze spektakli, przede wszystkim, ponieważ w getcie prowadził teatr i również rysował. Więc po lekturze jesteśmy pewni, że tych listów nie mamy wszystkich i nie mamy przede wszystkim zdjęć, które załączał.
Pani pisała także o nim i mamy w tytule tej pracy o uśmiechu melancholika.
Tak, dokładnie. Napisałam. Zanim książka została opublikowana, napisałam tekst zatytułowany Uśmiech melancholika. I ten tekst miał taki charakter koncepcyjny, krytyczno-literacki. Na warsztat wzięłam nie tyle historyczną stronę listów, ale walory literackie, ponieważ Lutek był młodym, ale bardzo wykształconym człowiekiem z ogromnymi aspiracjami artystycznymi. Jego listy są mocno poetyckie. On przywołuje w swoich listach również literaturę polską, którą niezwykle sobie cenił. Bardzo lubił w szczególności Tuwima, którego zresztą inscenizował na teatralnych, powiedzmy w cudzysłowie, deskach, czyli w pokoju po prostu w getcie. I uśmiech melancholika był dla mnie taką figurą literacką, retoryczną, którą opisałam Ludka. Ponieważ Ludek w swoich listach przede wszystkim buduje wizerunek niezwykle aktywnego, uśmiechniętego, wesołego człowieka, który uwielbia grać, który kocha scenę, który uwielbia również błaznować. Pierwszą sztuką, którą wystawił, była właśnie poezja Tuwimowska, Sokrates tańczący, a więc odpowiadała mu taka formuła niezwykle karykaturalna i ironiczna, ale miałam poczucie i w tych moich interpretacjach kierowałam czytelników ku rozumieniu tej maski Ludka jako melancholijnej, pod którą skrywa się jednak ogromna rozpacz, ogromna tęsknota i ten uśmiech sokratejski, bardzo wykrzywiony, jest jednak uśmiechem niezwykle gorzkim, ponieważ tęskniącym za wolnością, za ukochaną Bydgoszczą, za spacerami po ulicach bydgoskich ze swoją ukochaną dziewczyną i za teatrem. Chciał być aktorem, chciał się kształcić. Wojna mu to uniemożliwiła.
Skoro jesteśmy przy teatrze, to zapytam o pozostałych członków teatru o tym samym nazwisku. To była rodzina jego?
Tak, Ludek prowadził teatr amatorski w getcie. Miał wsparcie Rady Starszych Ludności Żydowskiej. Sam zresztą do tej rady należał poniekąd, ponieważ pełnił w Radzie funkcję beamtera, a więc urzędnika. Był więc zaprzyjaźniony z wszystkimi ważnymi postaciami dla inteligencji żydowskiej, tworzącej społeczność wewnątrz getta. I zresztą wspomnianego Tuwima inscenizował podczas urodzin Bolesława Szepsa, prezes Rady Żydowskiej. To był teatr amatorski, ale dzięki wsparciu Rady mieli możliwość spotykania się w wynajętym pokoju, który mieścił 50 osób. Mieli zaaranżowaną scenę, widownię i mimo tego, iż był amatorski, Ludek skrupulatnie opisywał strukturę tego teatru, a więc w tym teatrze był kierownik. Funkcję tego kierownika pełnił Ludek. On był reżyserem i jednocześnie aktorem. Był kierownik literacki, 17-letni Adaś Lichtenstein, jego przyjaciel, był kierownik muzyczny Fred Rodberg, który był kuzynem ze strony matki Ludka. Przyjechał z Łodzi i został już w tomaszowskim getcie, nie miał możliwości powrotu. Grał na pianinie, komponował. Bella, siostra o 5 lat młodsza Ludka, była z kolei śpiewaczką, powiedziałabym.
Primadonną taką.
Teatrową. Tak ją nazywał, mówił, że śpiewa jak słowik. I było jeszcze kilka innych postaci, które również znajdują się w listach. Kiedy Edith miała urodziny, wszyscy z tej tomaszowskiej, już nie bydgoskiej grandy, podpisywali się z życzeniami.
A wracając do korespondencji z Edith, ta korespondencja skończyła się wtedy, kiedy jej rodzina została wywieziona do getta w Rydze?
Zgadza się. Ludek o tym nie wiedział. Pod koniec 1941 roku wszyscy Żydzi, większość Żydów właśnie z Minden, w tym rodzina Edith, została tam przeniesiona do getta i zamilkła. Dlatego Ludek z niepokojem dopytywał, co się mogło stać. Nie miał pojęcia, co się z nią dzieje. Ostatni list to początek 1942 roku. Jest to rok znaczący dla tomaszowskiej społeczności żydowskiej, ponieważ właśnie w 1942 roku rozpoczynają się bardzo liczne akcje eksterminacyjne i na przełomie października-listopada tego roku getto tomaszowskie zostaje zlikwidowane. Ludek więc do końca swojego życia dosłownie pisał i myślał o Edith, nie wiedział, co się z nią dzieje. Edith przeżyła wojnę, była jeszcze w wielu innych obozach, wraz z matką przeżyła i w latach 90. przekazała całą swoją korespondencję, nie tylko Ludkową, ale również korespondencję swojej przyjaciółki Ruth Goldbart, która pisała z kolei z getta warszawskiego również do Tomaszowa i do Minden. Wszystkie materiały znalazły się właśnie w Waszyngtonie.